Księdze Jozuego, 1, 7 rozdział, 7 wiersz. Wzmacniaj się i bardzo mężnie sobie poczynaj. Bądź mocnym i odważnym. Tego rodzaju. Dziękuję. Obecnie wykładem usłuży brat Wiśniewski.
Nie miałem możliwości ze wszystkimi się przywitać, dlatego z tego miejsca pokój braterski. Za podstawę naszych rozważań weźmiemy sobie Ewangelię według świętego Jana, rozdział 1, wiersz 14. A to słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. I widzieliśmy chwałę Jego, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, pełne łaski i prawdy. Proszę braterstwa, w jaki sposób słowo ciałem się stało i jaka jest potrzeba tego? To jest, że tak powiemy, zasadnicza rzecz, którą chrześcijanin powinien mieć zawsze na uwadze. Bez zrozumienia tej podstawowej nauki bylibyśmy naprawdę biednymi, gdybyśmy nie umieli zdać sobie sprawy z tak ważnego momentu, jakim było przyjście na świat naszego Zbawiciela. Jeżeli mówimy przyjście, to nie mówimy zjawienie się, ale mówimy przyjście. To znaczy, że On kiedyś był i przyszedł. A to jest ważna rzecz. I koło tej sprawy toczą się spory przez wiele wieków, przez cały wiek Ewangelii, aż do dzisiejszej pory. I jeżeli ta sprawa jest zawsze palącą sprawą dla bardzo mądrych teologów i dla tych wszystkich, którzy zaglądają do Pisma Świętego i czytają teksty, to i dla nas jest zawsze aktualne ten temat poruszyć. A szczególnie, że jesteśmy chociaż drugi dzień w świętach tak zwanego narodzenia, mówią Bożego narodzenia. Ale my raczej wolimy używać słowa narodzenia pańskiego. Są trzy słowa, które określają, że tak powiemy, pewne procesy. Pierwsze słowo to jest karnacja. Jest to słowo łacińskie i ono przedstawia akt, proces, w którym Logos stał się człowiekiem. Pamiętajmy, słowo karnacja łacińskie. A słowo stało się ciałem, to znaczy uległo pewnej karnacji. I jest jeszcze słowo inkarnacja, czyli wcielenie. No, wcielenie to jest wszystkim dobrze znane. Jest to tak zwana trójca, że Bóg się wcielił w człowieka. I był i człowiek, i Bóg w jednej osobie. Dwie istoty w jednej. Jest jeszcze trzecie słowo, tak zwane reinkarnacja, które oznacza znów wcielenie. To znaczy, że istota się ustawicznie wciela. Przy śmierci, jak dobrze czyniła, to się wcieli w jakąś lepszą istotę, a jak źle czyniła, to się wcieli w jakąś gorszą istotę. I cały pogański wschód to właśnie w tą reinkarnację wierzy. Nas obchodzi karnacja. Jak te słowo rozumiesz? A więc jest to przeniesienie logosa, który kiedyś był istotą bardzo wysoce, że tak powiemy, postawioną przez samego Stwórcę. On był nazwany również Michałem, jak Pismo Święte mówi. Michał jako Bóg również był archaniołem, czyli najwyższej rangi aniołem. Archanioł, tak samo jak archiereus, znaczy greckie, najwyższy kapłan, podczas gdy hiereus jest kapłan. A więc archanioł najwyższy ponad wszystkich anioł. A więc to przeniesienie z poziomu natury duchowej, lecz niższej od boskiej natury, a wyższej natury od anielskiej, prawda? Bo logos był niższy od Boga, ale wyższy od aniołów. On był przeniesiony do poziomu natury ludzkiej. I to jest ważne. Natomiast inkarnacja jest niezgodna z siedmioma pewnikami biblijnych interpretacji. Nauka, że była zgodna i boska nauka, to ona musi odpowiadać pewnym, że tak powiemy, wymaganiom. Pierwsze, musi być zgodna sama w sobie, musi być zgodna ze wszystkimi ustępami biblijnymi, z doktrynami biblijnymi, jakie są, musi być zgodna z charakterem boskim. Musi być zgodna z okupem. Musi być zgodna z faktami i celami biblijnymi. Nie może być bezcelowa. Wszystko nie dzieje się bez przyczyny i jest skutkiem czegoś. Jeżeli ona była przez Boga zademonstrowana, taka karnacja, to musi być jakiś biblijny ku temu cel. No i musi się zgadzać z duchem ludu Bożego. Lud Boży czuje, że ta nauka jest prawdziwa, a ta nauka jest zła. Możemy powiedzieć, że jeżeli chodzi o inkarnację, to znaczy wcielenie się, które jest wyrażone w doktrynie o Trójcy, to my z góry możemy powiedzieć, a może kiedy nawet sobie weźmiemy taki temat o Trójcy, bo dawno go nie było, gdyby tak go zasadniczo rozgryźć punkt po punkcie. A nawet ci, co mają magnetofony, mogliby mieć, że tak powiemy, wzór, rozmawiając z kogoś, przedstawić, jak my rozumiemy Trójcę. To też jest ważne dla wydania świadectwa. Ona, to znaczy Trójca, możemy powiedzieć, że ona jest wynalazkiem nie Boga. Ona jest wynalazkiem szatana. Bo jeżeli chodzi o buddyzm, to oni też coś podobnego wyznają. Jeżeli chodzi o wieki średnie, to wiemy, one się odznaczały tym, że chrześcijaństwo odeszło od swojej pierwotnej prostoty, odeszło od zrozumienia czystych nauk, jakie były głoszone na początku, i ten błąd systemu wielkiego człowieka grzechu, którego przepowiedział prorok Daniel, a o którym wspomniał apostoł Paweł, że już się sprawuje tajemnica nieprawości, A nasz Pan powiedział, że gdy zasnęli słudzy, to przyszedł diabeł zły i nasiał konkolu. A powiedział, że ten człowiek zły to jest diabeł. To my wiemy, że tym właśnie wynalazkiem Trójcy to jest błąd tego wielkiego systemu, którego apostoł Jan nazywa bardzo, że tak powiemy, przykrym słowem dla tych, którzy mówią, że nim nie są, są antychrystem. Antychrystusowa teoria. Ten antychryst przekształcił każdą doktrynę, a jej owocem są złe skutki. Pierwsze, lekceważenie samego Boga. Błąd zasmuca Chrystusa. On szkodzi interesom ludu Bożego. On sprowadził niewolę mistycznego Babilonu na lud Boży, że trudno było się wyrwać z tych oków teologii. Proszę, braterstwa, owoce były prześladowania. Palenie na stosach za tą właśnie Trójcę, za tą właśnie inkarnację pogańską. W niej Ojciec jest mniej godny niż Syn. Syn ukazuje się jakoby więcej miłosierny niż Ojciec. Zamiana wiary w łatwowierność nastąpiła. Ponieważ odgórnie narzucono to z pewnym naciskiem, że ktokolwiek tego nie uznaje, ten zbawiony być nie może, a więc puszczenie strachu. Ona, ta nauka, przekręca naukę biblijną o naturach Jezusa Chrystusa. Powiedzmy o trzech naturach. Jezus jest istotą, która miała trzy natury. Jaki to był wyjściowy punkt karnacji? To znaczy, z jakiego stanu ta karnacja się stała? Już powiedzieliśmy, że ze stanu duchowego, którego Pismo Święte określa jako Bóg. Nie Bóg, Ojciec, ale Michał jako Bóg. Ktokolwiek ma imię Michał, to powinien sobie zdawać sprawę, że jest to słowo hebrajskie. I ono znaczy jako Bóg. A jeżeli kiedyś nadawano imiona, to w tym znaczeniu, żeby to dziecko było takie, jak to imię mu nadawano. A więc jeżeli ktoś ma rodziców wierzących, a nadali mu takie imię jako Bóg, to takie dziecko powinno żyć pod tym radosnym brzemieniem, że ma żyć jako Bóg, podobać się Bogu. Tak samo jak Teofil, ktoś tam w fabryce miał imię Teofil. Ja podeszłem do niego, mówię, a pan sobie zdaje sprawę, co to za imię piękne, Teofil? No nie. Ano Teofil znaczy teos greckie i fileo, miłość. To znaczy albo umiłowany od Boga, albo miłujący Boga. A wie pan, to nawet ci, co mnie nadawali, to nawet nie wiedzieli, jakie to jest imię. Jak się dowiedzieli, że ja te imiona umiem tłumaczyć, to drugi Andrzej przyszedł do mnie. A on jest sportowiec. Sportowiec silny, tak, żyje sportem, męski taki, dobrze się trzyma moralnie. Mówi, a moje imię jakie? Jestem Andrzej. Andrzej, to znaczy męski, silny. O, jaki był zadowolony, że on sportowiec jest męski i silny. Andrzej. No i tak kilku wytłumaczyłem. Cieszą się z tego. Proszę braterstwa, tak samo Helena. Helena to jest pod słońce. Helios. A Helena to jest słoneczna. Niech się taki cieszy, niech będzie słoneczny. Czasem niech się nie chmurzy, bo słońce jest zawsze pogodne. Proszę braterstwa, Dlatego też ta karnacja była z punktu takiego, że to był Michał jako Bóg. A Pismo Święte mówi o Michale. Tego czasu powstanie Michał, książę wielki, który się zastawia za synami ludu tego, a będzie czas uciśnienia, jako narody poczęły być. I my wiemy, że nasz Pan odniósł to do czasów swojej obecności. Gdy go się pytali, kiedy czas będzie jego obecności, jaki znak? A on powiedział, że będzie ucisk wielki, jakiego nie było, odkąd narody poczęły być. To znaczy, że tym Michałem to nie jest kto inny, tylko nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. On jest jako Bóg. I w objawieniu świętego Jana w 11 rozdziale jest powiedziane, dziękujemy Tobie, Panie Boże, któryś był, żeś przyszedł, ujął królestwo i rozgniewały się narody i przyszedł gniew Twój. A to pokazuje, że gdy będzie ten wielki ucisk, to ten jako Michał Chrystus ujmie swoją władzę. A ten wielki ucisk jest przed nami. Jako Bóg. Tak. On jest już, jak powiedziałem, ta karnacja była z punktu archanielskiego, to znaczy główny posłannik. No i Pismo Święte mówi, że Michał rozpierał się z diabłem o ciało Chrystusowe. Michał archanioł. To znaczy on tam był, były wpływy. Ale nie chciał go zgromić bluźnierczo, ale powiedział, niech cię Pan zgromi. A więc to był główny posłaniec Michał. W swojej przedludzkiej egzystencji Jezus Chrystus jako Bóg. No i u Malachiasza jest też powiedziane o tym, który miał przyjść do swego kościoła i miał być tym głównym posłańcem. Oto ja posyłam anioła mego, który zgotuje drogę przed obliczem moim, a to jest kto? Jan Chrzciciel, bo nasz Pan powiedział. A zarazem przyjdzie do kościoła swego panujący, którego wyszukacie, i anioł przymierza, którego wyżądacie, przyjdzie do kościoła. To kto przyszedł tam do Żydów? Jezus Chrystus. Ten anioł przymierza. A my wiemy, że on jest tym archaniołem, który miał przyjść z głosem archanielskim i z trąbą Bożą miał stąpić z nieba. A więc to są określenia i jeszcze jedno dosadne określenie. Dosadne określenie, że na początku było słowo, logos. Ale tutaj do egzaminacji dokładnej pójdziemy nieco później. A więc z punktu karnacja rozpoczęła się z punktu właśnie duchowej istoty tak zwanego Michała Archanioła, czy też Logosa. No ale do czego zmierzała ta? Co to miało wyniknąć z tej karnacji? Najpierw zadamy sobie pytanie negatywne. Do czego nie była ta karnacja? Nie była do stanu mieszanego. To znaczy, że ten Logos, Michał Archanioł, nie przemienił się do stanu mieszanego. Jakiego? Że on był duchem człowiekiem, że był Michałem człowiekiem, że był Bogiem człowiekiem, a więc mieszańcem. Czy do takiego procesu, czy do takiego stanu ten proces karnacji prowadził? Nie. A pozytywna odpowiedź. Kim się stał? Kim się rzeczywiście stał? I tu mamy teksty, które są tekstami podstawowymi. Według Ewangelii świętego Jana, pierwszy rozdział od 1 do 3. Na początku było słowo, a ono słowo było u Boga. A Bogiem było ono słowo. To było na początku u Boga. Wszystkie rzeczy przez nie się stały, a bez niego nic się nie stało, co się stało. To jest nadprzyrodzona mądrość, którą Bóg dał Janowi, że on w tak daleką przeszłość umiał sięgnąć swoim wzrokiem i takie tajemnice nam opowiedzieć. A to jest przecież najpierwsza metryka naszego Zbawiciela. Żaden z poprzedników, żaden ze współczesnych takiego oświadczenia o naszym Zbawicielu nie dał. A my nie chcemy tutaj nic dodawać, nic ujmować. My przyjmujemy to oświadczenie tego, który był najbardziej umiłowanym apostołem przez naszego Zbawiciela. I Pan mu tą tajemnicę objawił. Na początku, co to był za początek? Był to początek stwarzania. On był tak jak w liście do Kolosensów w 1 rozdziale 15 wierszu mówi, on był pierworodnym wszystkich rzeczy stworzonych. Najpierwszy, którego Bóg stworzył. Objawienie 3:14 mówi, że on był początkiem stworzenia Bożego. To było słowo. Słowo, logos, greckie słowo. Ale to słowo w dawnych czasach miało inne znaczenie niż u nas dziś. Ono słowo, to takie niezrozumiałe. W dawnych czasach urzędnik u starożytnych królów, a szczególnie perskich, tym słowem był określany i on przedstawiał jakoby samego króla. Król nie pokazywał się wszystkim do widoku, bo był osobą nadzwyczaj dostojną i w bardzo ważnych tylko momentach mógł się ukazać bezpośrednio. Ale on będąc ukryty miał swojego najbardziej zaufanego herolda, który w jego imieniu ogłaszał dekrety. Dlatego też to słowo to był najwyższy urzędnik boski, który w imieniu Bożym jako Bóg bez żadnych osłonek, bez komentarzy, wyrażał bezpośrednio Słowo Boże. I tak mamy w Piśmie Świętym. Ten właśnie, który był Słowem, mówił, jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej. Ale to nie był sam Bóg Jehowa. To był ten właśnie Logos. A to wskazuje na wielkie wywyższenie i usprawiedliwienie słowa Logos. A ono słowo było u Boga. Czyli to była najwyższa istota. I pisze, że Bogiem było ono słowo. Ono było Bogiem. Logos był spokrewniony z Bogiem. On był jego premierem. Wyraz Bóg jako imię własne pisze się z dużej litery. Ale wyraz Bóg ma znaczenie również i więcej powszechne. Bo wyraz Bóg może się stosować do najwyższego Stwórcy, ale wyraz Bóg może się stosować i do innych istot, aczkolwiek niższych. A Bogiem było ono słowo, to znaczy Bogiem, ale nie takim Bogiem jak ten Bóg, który mu te życie dał, który go stworzył. Dlatego też wyraz Bóg znaczy mocarz i ono około 200 razy jest użyte. Pismo Święte nam mówi, że i aniołowie są bogami. W 1 do Koryntów 8 rozdziale, a w wierszu 5 czytamy tak. Bo choć są, którzy bogami nazywani bywają i na niebie, i na ziemi, jakoż jest wiele bogów i wielu panów. Dużo jest bogów. A Pismo Święte nawet mówi, że Bogiem tego świata to jest kto? Szatan. Bóg tego świata oślepił ludziom zmysły. Tak. To jest Bóg. Ale Pismo Święte mówi, że i ludzie też są bogami. Jest powiedziane, że on, ten człowiek grzechu, jako Bóg usiądzie w kościele, zasiądzie i innych bogów, władców poniży. a w drugiej księdze Mojżeszowej też jest podane, nawet w hebrajskim języku, słowo Elohim w odniesieniu do ludzi. Na przykład druga Mojżesza, 21 rozdział, wiersz 6. To ciekawe jest, powinniśmy być w tym miejscu dobrze ugruntowani. Druga Mojżeszowa, 21 rozdział, wiersz 6. Wtedy przywiedzie go Pan jego do sędziów, a postawi go u drzwi albo u podwoi i przekole mu Pan jego ucho jego szydłem, będzie mu niewolnikiem na wieki. Przywiedzie go Pan do, w hebrajskim, Elohim, a Elohim to jest Bóg. Przywiedzie go do Elohim, a oni to znaczy do sędziów. Bo to byli mocarze. Jak sędzia zasądził, tak zrobili z człowiekiem. Jak powiedział śmierć, to śmierć. Tak samo jest w 22 rozdziale, wierszu 8. Jeśli by nie był znaleziony złodziej, stawi się Pan domu onego przed sędzie Elohim i przysięże, że nie ściągnął ręki swojej na rzecz bliźniego swego. A więc w księdze Wujka, w Biblii Wujka, tak jeden, jak i drugi tekst jest powiedziane, że przywiedzie go przed Bogi. Nie śmiał powiedzieć, że Elohim to są sędziowie, to powiedział, przywiedzie go przed Bogów. No ale jak to potem wygląda? Przywiedzie go przed Bogi. Bo wyraz Elohim znaczy Bóg lub bogowie. To jest słowo, które może być stosowane w pojedynczej liczbie mnogiej. Elohim. Him to jest zakończenie jakoby liczby mnogiej. Szofet to jest sędzia, a szofetim jest sędziowie. Ale Elohim nie ma Elohim. Tylko jest Elohim, Bóg. I bogowie Elohim też. To jest właśnie charakterystyka języka właśnie hebrajskiego. A więc, jeśli chodzi o Logosa, to on był Bogiem w tym znaczeniu niższym. A to słowo było u Boga, ale tym Bogiem najwyższym był najwyższy Stwórca. A więc jest różnica między Bogiem a Bogiem. Dlatego też Pismo Święte nam mówi wyraźnie, apostoł Paweł mówi do Koryntów, tłumaczy nam tą tajemnicę i ja już przeczytałem ten tekst. Bo choć są, którzy bogami nazywani bywają na niebie i na ziemi, choć jest wiele bogów i wielu panów. Lecz mówi tak w 6. Ale my mamy jednego Boga, Ojca, z którego wszystko, a my w Nim, jednego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego wszystko, a my przezeń. A więc apostoł Paweł w tym tekście podkreśla największą wagę i zaszczyt Bogu Najwyższemu Ojcu, a Jezus Chrystus to jest ten, przez którego wszystko uczynił ten najwyższy Bóg. Dlatego też pisze, że na początku było Słowo, ale ono było u Boga, u Hoteos, a Bogiem Teos było ono Słowo. I przez nie wszystkie rzeczy się stały. Bo apostoł mówi, że przez niego wszystko ten Bóg Najwyższy uczynił. To się zgadza z oświadczeniem Jana, zgadza się z oświadczeniem apostoła Pawła. A Słowo ciałem się stało. To mamy rozumieć, że ono przestało być Logosem. Przestało być. Czy zostało Słowem i dodało do siebie naturę ludzką jeszcze na dodatek? Nie. Produktem tego procesu karnacji był człowiek. nie Logos człowiek, tylko człowiek. A Logos przestał być Logosem, a stał się człowiekiem. Tak należałoby rozumieć naukę Pisma Świętego. Jeden z zasadniczych tekstów, który w tej sprawie daje nam prawdę fundamentalną, jest do Filipensów, drugi rozdział od 6 do 8, który będąc w kształcie Bożym nie poczytał sobie za drapieństwo równym być Bogu, ale wyniszczył samego siebie, przyjąwszy kształt niewolnika, stawszy się podobny ludziom. I postawą znaleziony jako człowiek sam się poniżył, będąc posłusznym aż do śmierci, a to śmierci krzyżowej. Tego tedy bądźcie zrozumienia, to znaczy zdecydowanie i z całego serca, abyście byli tego samego usposobienia, które było i w Chrystusie Jezusie, który był w kształcie Bożym, to znaczy jako istota duchowa, niższy, ale podobny jako Bóg. I nie uważał, był zupełnie przekonany, że on nie jest wyższym od Boga. I nigdy za drapieństwo sobie nie poczytał, żeby tą równość, że tak powiem, uzyskać. A był ktoś taki, który właśnie chciał, przyjął to drapieństwo, żeby stać się równym Bogu. A kto to był? Lucyfer, ta jutrzenka też w tym czasie przedwieków istniejąca. Nie poczytał samego siebie. Nie było to przedmiotem jego ambicji, żeby być równym Bogu. Nie poczytał siebie jako równego, to znaczy, że to był stan w ogóle dla niego nieosiągalny. Po co sięgać po to, co jest nieosiągalne? Bóg Ojciec jest tak niezmiernie wyższy nawet od swojego Syna, że Syn wiedział, że sięganie po takie szczyty jest w ogóle bezbożnością i nieosiągalne. Ale Lucyfer uważał to za właściwe. Pycha podyktowała mu to. Przeciwnie, wyniszczył samego siebie, chcąc wykonać wolę tego najwyższego Stwórcy. Posłusznie wyniszczył samego siebie, to znaczy co? Pozbawił siebie natury swojej, urzędu tego naczelnego i zaszczytów pozbawił się i przyjął kształt niewolnika. Przyjął ciężką służbę samozaparcia, studiowania, krzewienia, praktykowania prawdy w myśl zaleceń najwyższego Stwórcy. Stawszy się podobny ludziom. Stał się podobny ludziom. Lecz to podobieństwo, mówi, każe nam postawić pewne ale. Lecz doskonały człowiek, podobny, mający głowę, ręce i tą samą naturę ludzką, lecz on był doskonały, począwszy od Betlejemu, od narodzenia swego. I od swego spłodzenia był doskonały. I postawą znaleziony jest jako człowiek. To znaczy osiągnął stan męskiej doskonałości. A osiągnął to w 30. roku swego życia. Sam się poniżył. To znaczy do bardzo upokarzającej służby. To znaczy w bardzo upokarzających warunkach. Chociaż służba bardzo zaszczytna, ale bardzo upokarzające warunki. Będąc posłusznym, możemy powiedzieć, że nasz Pan był posłusznym przez cały czas swej egzystencji. Od dzieciństwa był posłusznym ku czynieniu sprawiedliwości i od poświęcenia był posłusznym, czyniąc sprawiedliwość, ale jeszcze dodał do tego swoje posłuszeństwo w warunkach nieprzyjaznych, aż do stopnia samoofiary i unicestwienia. Dlatego też apostoł Paweł w liście do Żydów tak pięknie mówi o naszym Zbawicielu, o Jego doskonałości w 5 rozdziale od 7 i dalej. Który za dni ciała swego modlitwy i uniżone prośby do tego, którego mógł zachować od śmierci, z wołaniem wielkim ze łzami ofiarował i wysłuchany jest dla uczciwości. A choć był Synem Bożym, wszakże z tego, co cierpiał, nauczył się posłuszeństwa. A tak doskonałym będąc, stał się wszystkim sobie posłusznym przyczyną zbawienia wiecznego. On był doskonałym, ale jeszcze swoją doskonałość musiał zademonstrować w warunkach nieprzyjaznych i dopełnił, że tak powiem, swojego doświadczenia i stał się przez to przyczyną zbawienia wiecznego tym, którzy go przyjmują jako swego odkupiciela. On był posłusznym aż do śmierci, to znaczy znosił urągania, znosił grzeszników, ich sprzeciwianie. On podlegał temu umysłowemu przygnębieniu, gdy widział te złe twarze i podstęp wokół siebie. On był wyłączony jako bluźnierca, wyklęty spod prawa, traktowany jako buntownik. On cierpiał fizycznie, umysłowo i cierpiał moralnych zarzutów, jakie jemu stawiano. I proszę paterstwa, aż do śmierci, to znaczy do śmierci i mówi najśmierci najbardziej bolesnej, do śmierci krzyżowej. Proszę paterstwa, z takich wielkich szczytów być Michałem, Archaniołem i zejść do poniżenia, żeby wisieć rozpięty na gwoździach między niebem a ziemią i okazać wierność temu najwyższemu Bogu, ten Bóg, który wszystko stworzył, mocą Bożą rozpięty był do śmierci krzyżowej. Apostoł Paweł w liście do Galatów w 3 rozdziale, a 13 wierszu podkreśla ważność tego w taki sposób. Ale Chrystus odkupił nas z przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, albowiem napisane: przeklęty każdy, który wisi na drzewie. A więc On według zakonu przyjął najbardziej przeklętą śmierć według zakonu. A żeby tych, którzy byli przeklęci przez zakon, z tego przekleństwa uwolnić. A więc patrzmy, jaki wielki ciężar na sobie dźwigał nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, przeklęty przez boski zakon. Mamy taki tekst jako słup, na którym się musimy wesprzeć, a jest on w 2 do Koryntów, 8 rozdziale, a 9 wierszu, gdzie czytamy takie słowa dotyczące znów naszego Zbawiciela. Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że dla was stał się ubogim, będąc bogatym, abyście wy ubóstwem Jego ubogaceni byli. Dla nas stał się ten wielki bogacz ubogim. To jest bardzo ważny tekst. Jesteśmy kupieni przez tego wielkiego bogacza. To tak jak kiedyś Ruta była kupiona przez bogatego bardzo z domu Elimelechowego Boza. Boz kupił wszystko to, co stracili jej. Straciła rodzina Elimelech, który poszedł. Poszedł z ziemi izraelskiej, z tego domu chleba, z Betlejemu. Poszedł na obczyznę. A potem, gdy się ta Noemi, jego żona, wróciła, to Boz, bogaty człowiek, oficjalnie przed wszystkimi kupił to, co było Elimelechowego i kupił również i Rutę Moabitkę sobie za żonę. I to pokazuje wielki akt. Tylko w Boozie nie jest pokazane, że on kupiwszy stał się ubogim. Pokazuje tylko część tej prawdy. Ale rzeczywistość to jest taka, że Jezus Chrystus był bogatym, ale kupił nas, oddawszy wszystko, co miał, tak jak w przypowieści jest powiedziane. Wszystko, co miał. Ale według trynitarzy, którzy uważają, że on był Bogiem wcielonym, to czy on coś stracił, gdy stał się na człowiekiem? Nie, bo on był Bogiem. Nadal był tym bogatym Bogiem. Wobec tego jego pozbycie się tego bogactwa to było tylko fikcyjne i fikcyjne odkupienie. Czyli według trynitarzy ten tekst, wiecie bracia, jak powinien wyglądać? Albowiem znacie skąpstwo Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będąc bogaty, posiadając boską naturę, czyli no nie boską naturę w tym znaczeniu, ale anielską bardzo wysoką, był w kształcie Bożym, a z nią wszystkie przymioty osoby charakteru boskiego oraz boskie urzędy i zaszczyty, zapragnął stać się bogatszym niż był, dodając do swych bogactw jako Bóg bogactwo doskonałej ludzkiej natury, czyniącej go jednością osoby jego. A żebyśmy przez te jego powiększone bogactwa pozostali nieodkupionymi, ale na zawsze ubogimi. Tak należałoby skomentować według trynitarzy. Bo on swego bogactwa nigdy nie umniejszył, ale jeszcze powiększył, stawszy się dodatkowo do tego, co miał jeszcze plus człowiekiem. Takie komentowanie trynitarzy, proszę Państwa, chociaż oni tak nie mówią, ale do tego dochodzi, to pokazuje, że poniżają Boga, czynią Go równym człowiekowi, a wynoszą Chrystusa, czyniąc Go równym samemu Najwyższemu. Ale my wiemy, jak to należy rozumieć. Albowiem znacie, to znaczy jest zgodne z całym Słowem Bożym, łaskę Pana Jezusa Chrystusa, Jego miłość, Jego sposób objawienia tej łaski, że będąc bogatym w najwyższą naturę, najwyższy urząd i najwyższy zaszczyt stał się dla nas, to znaczy na naszą korzyść, ubogim. W czym ubogim? Posiadłość. On nie miał gdzie by głowy skłonić. On nawet urodził się i był położony w stajence. Ten mocarz. On był ubogi w urzędzie, bo on był nieuznanym, wałęsającym się kaznodzieją. On był ubogim w towarzystwie, bo zwolennicy jego byli bardzo prości, a dygnitarze nim gardzili. On był ubogim względem zaszczytu, bo był pogardzany, wyłączany, wyklęty i ukrzyżowany. Tak, abyśmy ubóstwem jego ubogaceni byli. My, naśladowcy, ubóstwem jego byli usprawiedliwieni, powołani i w końcu, żebyśmy osiągnęli zmartwychwstanie pierwsze, cześć i nieśmiertelność. Ale dzięki temu, żeśmy kupieni bogactwem naszego Zbawiciela. W liście do Żydów też jest tekst bardzo piękny. Tam również apostoł Paweł wskazuje na akt, do czego była właśnie karnacja. Apostoł Paweł mówi to też. Ja nie radziłem się krwi i ciała, tylko poszedłem i od razu głosiłem Chrystusa. To znaczy nie radziłem się swojej natury i swoich rodaków, ale z miejsca, będąc posłuszny temu objawieniu, zacząłem ewangelizować dla Chrystusa. Dlatego też i on także się stał ich uczestnikiem, ale z wyjątkiem niedoskonałości. On się stał uczestnikiem ciała i krwi, bo gdyby był Bogiem i człowiekiem, to nie byłoby żadne podobieństwo. Czy człowiek jest Bogiem i człowiekiem? Nie. On się stał uczestnikiem ciała i krwi, to znaczy stał się człowiekiem, wyjąwszy tylko tą niedoskonałość. Bo zaiste mówi, nigdzie nie przyjął aniołów. To jest stanowczy fakt, zaiste. Nie przyjął ich natury, która była o jeden stopień wyższa od człowieka. Ale nasienie abrahamowe przyjął. To znaczy tego, który stał się według zakonu Żydem. Tego Jezusa Chrystusa przyjął. Człowieka przyjął. Nie anioła przyjął, ale człowieka przyjął. I będąc tym człowiekiem, pisze, skąd miał być we wszystkim podobny braciom. Podobny braciom. Miał tak samo jak i oni badać Pismo Święte, rozpowszechniać, praktykować je i przechodzić pokusy, tak jak apostoł Paweł mówi, że on był we wszystkim podobny nam, oprócz grzechu. Oprócz grzechu. W liście do Galatów jest jeszcze ważny tekst. 4 rozdział i wiersz 4. Lecz gdy przyszło wypełnienie czasu, posłał Bóg onego syna swego, który się urodził z niewiasty, który stał się pod zakonem. Gdy przyszło wypełnienie czasu, to znaczy, że Bóg ma plan. Bóg nie kieruje się tak od byle jak. Ludzie mają plany i wypełniają wszystko według planów. Nieraz im się nie udaje, ale Bogu się zawsze uda. Ludziom się nie uda, to w jakiś sposób tak sobie propagandą nadsztukują i zawsze im pięknie wygląda. Chociaż rzeczywistość nieraz może być inna. Lecz u Boga wszystko dobrze pasuje. Gdy przyszło wypełnienie czasu, posłał Bóg. Możemy powiedzieć, przy poświęceniu, gdy miał 30 lat, syna, który się urodził z niewiasty. To nie był Bóg człowiek. I który się stał pod zakonem. A czy pod zakonem miał być Bóg człowiek, czy tylko człowiek? Czy Bóg miał być poddany swojemu zakonowi? Aby tych, którzy są pod zakonem, wykupił, to znaczy miał złożyć pokup, a żebyśmy, tu mówi już przez Żydzi, mówi, synostwa dostąpili. Bo Jezus stał się pod zakonem, żeby tych, którzy są pod zakonem, wykupił. A więc widzimy wszechstronne, że tak powiemy, wszechstronne spełnienie wymagań Bożych względem Żydów i względem Adama, którego dziećmi jest cały rodzaj ludzki nie będący pod zakonem. Suma. Jezus był człowiekiem, on był pod zakonem i złożył za Żydów, a również i za cały rodzaj ludzki, okup. Powyższe dowody, któreśmy przytoczyli, są to dowody doktrynalne. Ale proszę braterstwa, są dowody również historyczne. Przejdźmy do historycznych. U Mateusza w pierwszym rozdziale od 18 aż do 25 czytamy tak. A narodzenie Jezusa Chrystusa było takie. Albowiem gdy Maria, matka jego poślubiona była Józefowi pierwej, niżeli się zeszli, znaleziona jest brzemienną od Ducha Świętego. Ale Józef, mąż jej, będąc sprawiedliwym i nie chcąc jej posławić, chciał ją potajemnie opuścić. A gdy o tym zamyślał, oto mu się anioł pański we śnie ukazał, mówiąc: Józef jest synu Dawidów, nie bój się przyjąć Marii, żony twojej, albowiem co się z niej poczęło z Ducha Świętego jest. I urodzi syna i nazowiesz imię jego Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów ich. A to się stało wszystko, aby się wypełniło, co powiedziano od Pana przez proroka mówiącego: oto Panna będzie brzemienna i porodzi syna, a nazwią imię jego Emanuel, co się wykłada Bóg z nami. Wtedy Józef, ocuciwszy się ze snu, uczynił, jaką mu rozkazał anioł pański, i przyjął żonę swoją. Ale jej nie uznał, aż porodziła onego syna swego pierworodnego i nazwał imię jego Jezus. Patrzmy, jak to wszystko działo się i jest opisane. Tam mieliśmy filozoficzną podstawę zrozumienia, że on był doskonały. Nie mógł być niczym innym, tylko był człowiekiem. A tu jest podana historia, w jaki sposób on się narodził. Tak żadnym człowiekiem na kuli ziemskiej nie było. Nie było. Pierwej, niżeli się z nią połączył, a rok czasu trwało narzeczeństwo, zauważył, że ona jest brzemienna. A będąc delikatnym, nie chcąc jej osławić, bo taką należało ukamienować, to potajemnie opuścił ją, żeby powiedzieli ludzie tak: aha, miał z nią dziecko i taki niehonorowy sobie poszedł i zostawił tą biedaczkę. Wziął na siebie odpowiedzialność i chciał uciekać. Ale anioł mówi: nie czyń tego, bo nie z człowiekiem tu jest sprawa, ale ona jest brzemienna z Ducha Świętego. I pisze, że przyjął ją. To znaczy, po roku czasu ostentacyjnie, tak jak było, przyjął ją do swego domu, nie patrząc, że ona tam jest w stanie odmiennym, ale jej nie uznał, aż urodziła swego syna i nazwał imię jego Jezus. Według najlepszych manuskryptów i dzisiejsze tłumaczenia nie podają tego syna pierworodnego. Nie ma tego słowa pierworodnego. Najlepsze manuskrypty mówią: ale jej nie uznał, aż porodziła syna i nazwał imię jego Jezus. To znaczy, wygląda, że on ją po prostu traktował potem jako żonę. Ale o tym to, gdyby był czas, ale czas szybko leci. Ponieważ nasz temat jest zasadniczym tematem, przeczytajmy sobie drugie historyczne sprawozdanie Ewangelii Łukasza. Pierwszy rozdział, 26 do, ale to to aż do 56, to tego nie będziemy czytać tak dużo. W każdym bądź razie tu jest pokazane zwiastowanie, jakie było dane Marii, że ona była panną, a anioł przyszedł i oświadczył jej ważne słowa, gdy ona się zlękła: nie bój się, Mario, albowiem znalazłaś łaskę u Boga. A oto poczniesz w żywocie i porodzisz syna i nazwiesz imię jego Jezus. Ten będzie wielki, a synem Najwyższego będzie nazwany i da mu Pan Bóg stolicę Dawida, ojca jego. I będzie królował nad domem Jakubowym na wieki, a królestwu jego nie będzie końca. Zatem Maria rzekła do anioła: jakoż to będzie, gdyż jaż męża nie znam? Odpowiadając, anioł rzekł jej: Duch Święty stąpi na cię, a moc Najwyższego zacieni cię, przetoż i to, co się z ciebie święte narodzi, nazwane będzie Synem Bożym. To jest ważne określenie. To nie jest istota, tak jak dziś mówią, że on był Jezus jednym z wielkich wtajemniczonych, podobny do tych wszystkich mistrzów, jacy z ziemi filozofowie powstali. Żaden z nich nie urodził się w taki sposób. Żaden z nich Synem Bożym nie był. Każdy z nich miał ziemskiego swego ojca. A to był Syn Boży, proszę braterstwa. Ewangelia Łukasza, 2 rozdział. Od 1 aż do 20 wiersza, proszę braterstwa, pokazuje, jak to się stało, że za dni cesarza Augusta był popis i wszyscy mieli się stawić tam, gdzie byli urodzeni. Dlatego też wszyscy musieli się stawić tam, gdzie były książki rodowe i zdać sprawozdanie o stanie rodziny. I gdy Maria z Jezusem nie mieli miejsca, to znaleźli miejsce czyste w prawdzie, bo na taki wielki zjazd to nawet najmniejszy lokal starano się czyścić i tam lokatorów umieszczać. I w tej czystej stajence, bo nie rozumiemy, żeby tam był gnój i brud, ale w stajence, w takim miejscu na prędce oczyszczonym, znalazł sobie takie ubożuchne miejsce ten Józef z Marią, ale przyszedł akurat moment, że ona musiała urodzić. No, kłopot straszny, w podróży. Patrzmy, jak to Bóg urządził, że ona nie miała miejsca, to go w żłobku położyła. A aniołowie zamanifestowali ten fakt najpierw tym właśnie pastuszkom. Wspaniała proklamacja, że będzie radość dla wszystkiej całej ludzkości. I ci pasterze poszli, zaczęli opowiadać wszędzie. To jest, proszę braterstwo, historyczne sprawozdanie. Można byłoby na ten temat mówić, bo to jest temat wspaniały. Ale ja chciałbym tylko jeszcze, ponieważ zostało niedużo czasu, poświęcić to temu, jak tu pisze: lecz gdy przyszło wypełnienie czasu. Jeśli chodzi o wypełnienie czasu takiego ważnego momentu, to czy my możemy mieć takie pojęcie, że my nie wiemy, kiedy to było? Nie, proszę bracia. Czy możemy polegać na zapiskach uczonych, którzy sami nie wiedzą, w co wierzą? I dla których tajemnice Boże nie są dane, bo tajemnice Boże dane są w wieku Ewangelii tylko ludowi Bożemu. Proszę braterstwa, jeśli sięgamy do historii, to tylko w tym znaczeniu, żeby dostarczyć wiadomości i zrozumieć to, co jest w Piśmie Świętym, ale nie więcej. A tam, gdzie uczeni nieraz mają różne zdania, to my, proszę braterstwa, w pierwszym rzędzie stawiamy Pismo Święte. Dlatego też my wiemy, jak podchodzić do tej sprawy. Pismo Święte bardzo dokładnie podaje czas narodzenia naszego Pana. W ogóle daje dokładny czas ukazania się naszego Zbawiciela i złożenia okupu. Bo jeżeli chodzi o dokładny rok, to ten rok jest pokazany w Piśmie Świętym. I on jest ukazany w proroctwie Daniela, Daniela w 9 rozdziale, i na tym się musimy bazować. 9 rozdział mówi nam tak, od 24. 70 tygodni zamierzono ludowi Twemu i miasto Twemu świętemu na zniesienie przestępstwa i na zgładzenie grzechów i na oczyszczenie nieprawości i na przywiedzenie sprawiedliwości wiecznej i na zapieczętowanie widzenia i proroctwa, a na pomazanie świętego świętych. Tu chodziło o zrozumienie tych 2300 wieczorów i poranków, gdy świątynia miała być oczyszczona. I Daniel bardzo prosił Boga, żeby mu dał zrozumieć te 2300 wieczorów i poranków. I w końcu przyszedł do niego anioł, posłaniec Boży z wytłumaczeniem. I mówi tak, ten Danielu, teraz razem wyszedł, abym cię nauczył wyrozumienia tajemnicy. Na początku modlitw twoich wyszło słowo, a jam przyszedł, abym ci oznajmił, boś ty wielce przyjemny, a tak miej wzgląd na to słowa, zrozumiej. I tu mówi o tych 70 tygodniach. Przetoż wiedz, a zrozumiej, że od wyjścia słowa o przywróceniu, zbudowaniu Jeruzalemu, aż do Mesjasza wodza będzie tygodni 7. Potem tygodni 62, gdy znowu zbudowana będzie ulica i przekopanie, a te czasy będą bardzo trudne. A po onych 62 tygodniach zabity będzie Mesjasz, wszakże mu to nic nie zaszkodzi. Owszem, to miasto i tą świątnicę skazi lud wodza przyszłego, także koniec jego będzie z powodzią i aż do skończenia wojny ustawiczne spustoszenie. Wszakże zmocni przymierze wielą w tym ich w tygodniu ostatnim, a w połowie onego tygodnia ostatniego uczyni koniec ofierze palonej i ofierze śniednej, a przez wojsko obrzydliwe pustoszyciel przyjdzie i aż do skończenia naznaczonego wyleje się spustoszenie na tego, który ma być spustoszony. Jest tu mowa o naszym Zbawicielu, czy nie? Jest. Tam miał być Mesjasz objawiony. Tam miał być zabity w połowie tygodnia. Miał położyć koniec ofiarom śniednym palonym, bo jego ofiara miała wszystko zastąpić. Proszę braterstwa, te 70 tygodni, to prorocy się zastanawiali, co to jest. Dlaczego ci mędrcy od wschodu przyszli? A bo tam na wschodzie byli prorocy, którzy byli w niewoli. A ci prorocy opowiadali o Mesjaszu izraelskim. I ci mędrcy, nie królowie, ale mędrcy przyszli. Oni wierzyli w obietnice izraelskie. Bo oni liczyli według tych obliczeń dzień za rok, te 490 lat od wyjścia słowa i zbudowania, o zbudowaniu Jeruzalemu. To cała okolica była w napięciu, że się teraz narodzi, bo się proroctwo Daniela musi spełnić. Tam mówili o tym prorocy Jeremiasz, który był w niewoli. Dlatego też dzień za rok, 70 tygodni, lat, to będzie 490 dni. A dzień za rok to będzie 490 lat. Według Nehemiasza, 2 rozdział od 1 do 8 wiersza, to Nehemiasz otrzymał od Artakserksesa rozkaz, pozwoleństwo odbudowania świątyni. I historycy mówią, że to było w 454 roku, a dokładnie jak bracia Edgar mówią, było to w 455 na jesieni, czyli 454 i ćwierć roku przed naszą erą. A więc jeżeli tam wyszło słowo, to proszę braterstwa, po 69 tygodniach, to znaczy po 483 latach, Jezus musiał wejść do Jordanu, ponieważ przed nim rozpoczął się siedmioletni tydzień. 7 lat przed nim było. Mesjasz był wtedy w Jordanie. On stał się Mesjaszem wtedy, pomazańcem, gdy został pomazany Duchem Świętym. Na początku 70 tygodnia. Wobec tego, jeżeli 69 razy 7 jest 483, to proszę braterstwa, 483 lata po 454 i ćwierć roku, to proszę braterstwa, daje nam jesień 29 roku naszej ery, w którym to czasie nasz Zbawiciel przyszedł do Jordanu. Przyszedł do Jordanu, żeby się poświęcić. Dlatego też, ile lat wtedy Jezus mógł mieć, gdy się poświęcił? Uczeni tego wcale nie biorą pod uwagę. Dla nich to on mógł być około 40 lat i tak mówią. Bo gdyby wziąć te zapiski, że oni mówią, że to było kilka lat przed naszą erą, to on mógł mieć 40 lat. Proszę braterstwa, to jest zrobione po to, żeby ludzie niepoświęceni i nie mający wiary plątali się i nie zrozumieli. A my wiemy, że nasz Zbawiciel musiał mieć lat ile? 30. On wtedy, proszę braterstwa, gdy miał 12 lat, on już poszedł do świątyni i pytał się, czy... Bo on myślał, że może już wtedy czas poświęcić się Bogu, bo on miał te pragnienie. Ale że się dowiedział, że mając 12 lat, to jeszcze za wcześnie, to był posłuszny swoim rodzicom i czekał swego czasu. Ale gdy według zakonu, gdy lewici mieli mieć 30 lat i dopiero byli zdolni do tej służby i kapłani tak samo, to on mając 30 lat wiedział, że dopiero teraz przystoi mu złożyć ze siebie ofiarę. A cóż byłoby za niedbalstwo i niebiblijna sprawa, gdyby Jezus miał wtedy 35 lub 36 lub 37 lat, tak jak chcą tego nauczeni ludzie, świadomi. Ja bym tego nigdy nie przyjął, bo naszemu Zbawicielowi nie przypisałbym takiej ignorancji boskiej. A jeżeli w 29 roku na jesieni nasz Zbawiciel miał 30 lat, to cofnijmy się do tyłu, kiedy on mógł się narodzić. Urodził się rok i ćwierć roku przed naszą erą. Bo rok i ćwierć plus 28,75 to jest właśnie równe 30. To byłby rok. To byłby rok, proszę braterstwa, w którym się Jezus urodził. I to jest w drugim tomie pięknie pokazane. Czy my potrzebujemy do światowych książek iść, ile chce ważyć to? Jeżeli Pan we wtórej obecności dał nam chronologię, to ona jest dobra. Po cóż tam grzebać w niej, kiedy ona pięknie gra. Mało. My mamy w Piśmie Świętym pokazany, proszę braterstwa, miesiąc tego roku dokładnie. A w jaki to sposób? To jest pokazane znów w Ewangelii Łukasza. Tam jest pięknie pokazane to wszystko. Już w pierwszym rozdziale mamy materiały. Ale żeby to zrozumieć, to musimy sobie przeczytać to, co w pierwszych kronikach, 24 rozdział, od 7 do 18 wierszu z ustanowienia króla Dawida, on zrobił to wszystko z rozporządzenia Bożego, tam jest podane, że kapłani byli podzieleni na 24 grupy. Kapłani wszyscy. I ci kapłani przez cały rok, podane jest w jakim czasie, każda grupa miała służyć swoje 2 tygodnie. Ponieważ jest 12 miesięcy, a 24 grupy, to każda grupa miała pół miesiąca do obsługiwania. A w Ewangelii Łukasza pisze, i tam właśnie w tych kronikach jest pokazane, kiedy miała przemiana Abijaszowa kapłańska służyć. W Ewangelii Łukasza, 1 rozdział, wiersz 5, pisze tak. Był za dni Heroda, króla judzkiego, kapłan niektóry imieniem Zachariasz z przemiany Abijaszowej, a żona jego była z córek Aaronowych, której imię było Elżbieta. A byli oboje spaliwymi przed obliczem Bożym, chodząc we wszystkich przykazaniach i uspaliwieniach pańskich bez nagany. I nie mieli potomstwa, przeto iż Elżbieta była niepłodna i byli oboje w podeszłych latach swoich. Stało się tedy, gdy odprawiał urząd kapłański w porządku przemiany swojej przed Bogiem, to my już nie potrzebujemy czytać, wiemy, co tam było. Anioł mu się ukazał i powiedział mu, żeby żona jego nie piła, żeby się przygotowała, bo będzie miała syna. I pisze tutaj tak. Bo on pójdzie w przód przed obliczem jego w duchu i w mocy Eliaszowej, aby obrócił serca ojców ku dzieciom, odporne ku roztropności sprawiedliwych, aby sporządził Panu lud gotowy. I rzekł Zachariasz do anioła, po czym, że to poznam, bo mi ja jest stary, a żona moja podeszła w latach. Odpowiadając anioł, rzekł mu, jam jest Gabriel, który stoję przed obliczem Bożym, a posłanym jest, abym mówił do ciebie, a iżbyś się to wesołe poselstwo stało. A oto nie miejesz, a nie będziesz mógł mówić aż do onego dnia, którego się to stanie, dlatego, żeś nie uwierzył słowom moim, które się wypełnią czasu swego. A lud oczekiwał Zachariasza i dziwowali się, że się tak długo bawił w kościele. A wyszedłszy nie mógł do nich mówić i poznali, że widzenie widział w kościele, bo im przez znaki okazywał i został niemym. O tak im pokazywał, że widział anioła, ale tu nic nie może mówić. Ale oni zrozumieli, o co chodzi. Proszę braterstwa, a więc należałoby rozumieć, że Abijasz, który miał 8. miejsce według tego, co tam jest w kronikach, to druga połowa miesiąca tego był Tammuz, to znaczy lipiec. Drugą połowę lipca on obsługiwał. I należałoby rozumieć, że jeżeli on wyszedł, że tak powiem, z tej świątyni, to należałoby rozumieć, że od tej pory jego żona Elżbieta była, że tak powiem, poczęła. Wobec tego Elżbieta poczęła na początku sierpnia. Jeżeli on w lipcu skończył swoją służbę, to na początku sierpnia należałoby rozumieć, że on rozporządzenie anielskie, że tak dostosował się do rozporządzenia anielskiego. Teraz patrzmy. Zwiastowanie Marii natomiast było w 6. miesiącu poczęcia Elżbiety. Pismo Święte wyraźnie mówi. A oto Elżbieta, tak mówi anioł, pokrewna twoja i ona poczęła syna w starości swojej, a ten miesiąc jest 6. onej, którą nazywano niepłodną. Wobec tego, jeżeli ona była już w 6. miesiącu ciąży, a anioł przyszedł do Marii, to by należało by rozumieć, że Jan był 6 miesięcy starszym od naszego Pana. Wyraźnie. To znaczy, że zwiastowanie Marii było w miesiącu 6, to znaczy w styczniu. Wobec tego narodzenie naszego Pana, które trwało które nastąpiło 9 miesięcy później, tak jak się dzieje według natury ludzkiej, to byłoby na początku października. I to wyraźnie pokazuje, że to było na początku października, a z proroctwa Daniela pokazuje, że to był rok i drugi rok przed naszą erą. Około października drugiego roku naszej ery. Przed naszą erą licząc. Proszę braterstwa, uczeni mówią, że był jakiś rok zerowy. Wcale nieprawda. Nie było żadnego zerowego roku. Lata idą tak, o. Ten rok jest naszej ery pierwszy, a ten rok jest pierwszy przed naszą erą. Nie ma żadnego roku zerowego. Bo ten rok zerowy byłby dodatkowy rok. Dodając lata naszej ery do lat, przed naszą erą trzeba byłoby jeszcze dodać jeden rok zerowy tak zwany. Żaden mądry chronolog tego nie przyjmuje i tak nie było. Nie ma żadnego roku zerowego. Są lata przed naszą erą i są lata naszej ery. Nasz Zbawiciel urodził się na jesieni około 1 października przed naszą erą. I to jest zgodne z proroctwem Daniela i zgodnie z wywodami Łukasza, który pokazuje dokładnie, kiedy to się stało. Bóg nie na próżno nam dał te przesłanki, żeby lud Boży miał podstawę chronologiczną do budowania swojej nadziei i patrzenia w czasy i chwile z bezbłędną dokładnością. Proszę braterstwa, ja chciałbym tylko jeszcze jedną rzecz na świadectwo. Ja sięgnęłem, proszę braterstwa, do tak zwanego już braciom znanego liczbowania. U Izajasza w 7 rozdziale, 14 wierszu piszą są takie słowa. Przetoż wam sam Pan znak da. Oto Panna pocznie i porodzi syna, a nazwie imię jego Emanuel. To jest proroctwo o narodzeniu naszego Pana. Jego imię miało być Emanuel, to znaczy Bóg z nami. On miał być Zbawicielem, bo jego imię sam Bóg powiedział, że nazwiesz imię jego Jezus. A Jezus znaczy Zbawiciel, Jehoszua. Zbawiciel, zbawienie Jehowy. A od czego on to miał zbawić ludzi? Miał zbawić z grzechu. Tego grzechu, który nastał według chronologii biblijnej 4126 lat przed naszą erą. Dokładnie. 4126 i ćwierć roku przed naszą erą. Wobec tego, ile to lat było do narodzenia naszego Zbawiciela? Jeżeli grzech nastał w 4126 i ćwierć roku przed naszą erą, a nasz Zbawiciel urodził się rok i ćwierć przed naszą erą, trzeba odjąć od 4126 i ćwierć, odjąć rok i ćwierć i wtedy otrzymujemy 4125 lat. To jest od grzechu aż do przyjścia tego, który za grzech ofiarę swoją miał złożyć. I w tym proroctwie, przetoż wam Pan znak da, oto Panna pocznie i porodzi syna, a nazwie imię jego Emanuel, w jego pełnej wartości liczbowej, która jest 3796, kryje się jeden wielki liczebnik, 4125 lat. Ta tetrakis. Kilia, kaj hekaton, kaj kosi, kaj pente. 4125 lat. Ma też wartość liczbową te słowa w greckim języku. 3796. Nasz Zbawiciel. Zbawiciel urodził się po zaistnieniu grzechu 4125 lat. Hauga Latów pisze tak: a gdy przyszło wypełnienie czasu, posłał Bóg Syna swego. Niedawno, bo dzisiaj rano, przygotowując się do wykładu, wziąłem te słowa pod rozwagę. Przyszło wypełnienie czasu. Elten to pleroma tou chronou. 3591 wartość liczbowa. I słowa 4125 lat. Ta tesares hiliades kai hekaton kai peikosi kai pente. Te słowa mają wartość liczbową też 3591. Proszę braterstwa, ja jestem przekonany, że ta chronologia i ta orientacja, która jest w drugim tomie, jest bardzo dobra. Ona się zgadza z całością. Zgadza się z faktami i ona wskazuje na dokładny czas tego wielkiego faktu narodzenia naszego Zbawiciela, który przyszedł na ziemię, zamienił i przeszedł ze swego stanu duchowego do stanu ziemskiego. Ale tu jeszcze jest cała masa pięknych zagadnień i rozwiązywania kontrujących zdań. Ale nie mam czasu już temu poświęcić dzisiaj, że tak powiem, więcej miejsca. Na tym bym zakończył. Niech nasze serca będą zbudowane i utwierdzone w tej zasadniczej prawdzie. A jak dokładne i precyzyjne jest określenie i zgodnie z nauką i z Biblią i z czasami i chwilami narodzenia naszego Zbawiciela, to wiedzmy, że i ta proklamacja, że będzie radość wszystkiemu ludowi, radość tym, którzy są w wieku Ewangelii, przyjęli Go jako Mesjasza, i radość tych wszystkich, którzy po wielkim ucisku usłyszą głos chwalebnej Ewangelii Chrystusowej, który tak umiłował świat, że swego jednorodzonego Syna dał, ażeby każdy, który w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny, którego to żywota braterstwu i sobie, no i wszystkim na kuli ziemskiej życzyć możemy, co daj nam Boże. Amen.
Numerem 310. Kto stąpił z nieba? Trzysta dziesięć. jesteśmy w tej godzinie, a w modlitwie będzie przewodniczył brat Wiśniewski.
Powszedł potężny stwór Twój, Boże nasz, który mieszkasz w niebie, a wielokroć święty jest imię Twoje. My przez zasługi drugiego Syna Twego, Pana i Zbawcy naszego, zwracamy się do Ciebie z podziękowaniem za wszystkie błogosławieństwa, którymi tak hojnie nas do chwili obecnej obdarzyłeś, za te błogosławieństwa, które wyrozumiewamy, za te, których jeszcze nie jesteśmy w stanie wyrozumieć ze względu na małość naszą jeszcze, a które ustawicznie z rąk Twoich świętych otrzymujemy. Ale nade wszystko dziękujemy za ten wspaniały dar, który dałeś, to jest Syna Twojego umiłowanego, którego posłałeś na ten padł ziemski, aby on zakosztował wszystkiej niedoli rodzaju ludzkiego, aby żebyś złożył pokój, będąc posłuszny woli Twojej, zniżywszy się aż do śmierci, aż do śmierci krzyżowej. Dziękujemy Tobie, Ojcze Niebieski, za tak wspaniały plan. I widzimy wielką miłość dla rodzaju ludzkiego, jak również w tym wielkim dziele odkupienia wielką miłość dla Syna Twego, gdyż po to wyznaczyłeś Mu tak ciężką drogę, żeby On również przed całym światem zamanifestował, że Twoje prawo nie jest za ciężkie dla tych, którzy pragną z całego serca je wykonywać. I że Ty dałeś tą sposobność Synowi Twemu, ażeby dać Mu tą najwyższą nagrodę, jaką Ty, Ojcze Niebieski, jesteś w stanie dać. Większej nie możesz dać. Boską naturę, cześć, chwałę i nieśmiertelność Synowi Twemu i miejsce po Twojej prawicy we Wszechświecie. Dziękujemy Tobie, Ojcze Niebieski, za to, żeś również umiłował tych, którzy miłują Syna Twego. Że pragniesz im dać też te wielkie błogosławieństwa, ażeby jako oblubienica z Synem Twoim mogli się cieszyć i ratować przez wieki wieczne. Dziękujemy Tobie za to wspaniałe powołanie, żeś nam ukazał naszą grzeszność, ukazałeś nam Syna Twego jako pokup, ukazałeś nam drogę poświęcenia i Duchem Twoim Świętym wspierasz, a światem oświecasz drogę do zwycięstwa. Dlatego też Twoje święte ręce polecamy się, któryś wszystko zainicjował, wszystko zaplanowałeś, wszystko czynisz, tylko pragniesz, aby wszyscy byli posłuszni Tobie, który jesteś najwyższą doskonałością, mądrością, miłością. Dlatego też w Twoje ręce polecamy wszystkie nasze sprawy, aż do końca życia naszego. Dziękujemy Tobie za obietnicę wspaniałego Królestwa, że niezawodnie przyjdzie, gdyż tak powiedziałeś przez Twoich świętych proroków, zaprowadzić je przez Syna Twego, którego uczyniłeś dziedzicem wszystkich rzeczy, aby w Jego imieniu Pan skłaniało się wszystkich imię na niebie i na ziemi. Dlatego też niech Tobie, Ojcze Niebieski, Synowi Twemu, za ten wielki czyn, za Twoją miłość, a Jemu za posłuszeństwo będzie wielka cześć i chwała teraz i na zawsze powiek.